Dzień dobry, Mateusz Lechowski, kanał korespondent.pl. Mam nadzieję, że mnie dobrze widać i słychać. No i mam również nadzieję, że macie Państwo miły weekend i miłą sobotę. Postanowiłem zrobić live'a, ponieważ wczoraj pojawiły się informacje dla wielu zaskakujące o tym, że Ukraina miałaby wstrzymać ogień i to samodzielnie, to można powiedzieć jednostronnie miała wyjść, miał rozkaz do żołnierzy ukraińskich, pewnie nie wszystkich. Wydaje się, że to był po prostu taki pomysł, że ukraińskie wojsko, no, cytuję, miało otrzymać rozkaz zachowania ciszy na linii frontu. To znaczy, że właśnie od wczoraj do godziny 8, do godziny 23.59, z tego co pamiętam, 8 września, tak, miało potrwać takie powstrzymywanie się od, no, od działań bojowych na froncie. Takie informacje, proszę Państwa, przekazała ukraińska Prawda. Gdyby to było inne źródło, pewnie bym sobie nie zawracał głowy ani Wam. Natomiast jeśli chodzi o ukraińskie media, to ukraińska Prawda jest jednym z tych mediów najbardziej wiarygodnych i też szanowanych nie tylko przeze mnie, ale też przez żołnierzy, przez Ukraińców, stąd też poinformowałem o tym, no i teraz też chciałem wyjaśnić, co się dokładnie wydarzyło, bo już dziś wiemy, że żadnego wstrzymania ognia nie będzie i informuję o tym znów ukraińska Prawda, ale też informuję o tym Kirill Bohdanow, który udzielił wypowiedzi, udzielił takiego wywiadu na ten temat dla Suspilne. To jest inne duże ukraińskie medium. W każdym razie można powiedzieć, że ukraińskie media informują, można się na nie powoływać, no i można się powoływać na szefa biura prezydenta Ukrainy, Kirilla Bohdanowa, też człowieka, który wcześniej kierował ukraińskim wywiadem wojskowym, czyli jedną z najlepiej poinformowanych osób w Ukrainie. Tak jak powiedziałem, ja nazywam się Mateusz Lechowski, to jest kanał korespondent.pl. No i zapraszam na krótki raport na ten temat. Widzę, że jest słychać mnie, bo piszą Państwo w komentarzach. Widać mnie, mam nadzieję, że tym razem technicznie wszystko działa dobrze. Może dalej poza moim głosem. No proszę Państwa, tradycyjna sytuacja. Idę na L4 i dzieje się najwięcej, prawda? No ten miesiąc będę miał taki, że rzeczywiście będę mniej mobilny, no ale stwierdziłem, mówię, że jeżeli takie kwiatki medialne wychodzą i to od wiarygodnych źródeł, no to warto to dla Państwa skomentować, no bo wchodzicie, czytacie gdzieś na portalach takie informacje, widziałem, że już polskie portale o tym informowały, no i co z tego, to znaczy jeśli tak naprawdę nie wiemy, o co chodzi, a jak nie wiadomo, o co chodzi, to proszę Państwa, zazwyczaj w powiedzeniu jest, że chodzi o pieniądze, tutaj nie chodzi o pieniądze, chodzi o coś zupełnie innego, chodzi najprawdopodobniej o zimę i o wybory. Co to znaczy? O zimę, jeśli chodzi o Ukrainę, to znaczy władze ukraińskie zrobią w tej chwili wszystko, żeby doprowadzić do jakiegoś zawieszenia broni i odwlec od siebie nadchodzącą zimę, która będzie szczególnie trudna dla ukraińskiego społeczeństwa. Jeśli ktoś ma jakieś wątpliwości, odsyłam do tego, co wydarzyło się wczoraj. Wczoraj rosyjski dron, z tego co pamiętam, typu Shahed, uderzył właśnie w budynek SBU, Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, kontrwywiadu cywilnego Ukrainy w samym centrum Kijowa, niedaleko Soforu Sofijskiego. Świetnie znane mi miejsce. Anegdota. Od początku wojny ten budynek, dawny budynek KGB w Kijowie, wielki, potężny budynek, właśnie taki zbudowany w takim i wybrany też potem na siedzibę służb, tak aby robił wrażenie, trochę tak jak u nas Sąd na Solidarności w Warszawie. Ten budynek od początku pełnoskalowej wojny był nie tylko zabezpieczony tym, że stał tam obok pojazd opancerzony, były wieżyczki, dwie strażnicze, stali wartownicy schowani, nie tylko, proszę Państwa. Tam z tyłu też były zabezpieczone budynki konkretne, niedaleko jest hotel, w którym nie można było spać, a przede wszystkim na samym początku wojny, w obawie przed jakimiś działaniami terrorystycznymi, kiedy szło się po stronie ulicy chodnikiem, po stronie tego budynku, trzeba było się legitymować. Ludzie często chodzili po drugiej stronie, a i tak często legitymowali tam właśnie funkcjonariusze. Dlaczego? Dlatego, że obawiano się jakiegoś działania terrorystycznego. No i już raz był uszkodzony ten budynek, ale teraz ten dron uderzył bezpośrednio w ten budynek. No więc to też jest uznawane przez ekspertów za pewien sposób podniesienie znów eskalacji w tej wojnie. Prezydent Wołodymyr Zełenski zapowiedział odpowiedź, zapowiedział odwet w stosownym czasie i w stosownej formie. Chyba tak mógłbym to przetłumaczyć, to co umieścił, sam poinformował o tym ataku. No też trudno było nie informować, biorąc pod uwagę, że właśnie no najzwyczajniej w świecie ten budynek był uszkodzony, dymił i tak dalej. To było bezpośrednie, można powiedzieć, trafienie. Tutaj się można spierać, czy bezpośrednie, czy fragmenty, no ale doszło do dużego pożaru i ten budynek jest dosyć mocno osmolony. Jak wpiszecie w wyszukiwarkę właśnie SBU Kijów, rosyjski atak, a najlepiej już jak zrobicie to po angielsku, to wam się wyświetli. Zaraz zobaczymy, czy się wyświetli, jak piszę po polsku. I zobaczycie sobie, jak to wygląda. Tak, jak najbardziej jest informacja o centrum Kijowa, są nagrania, jest dym, wszystko widać, jak to wygląda. Więc możecie sobie zobaczyć. No i mamy taki atak wczoraj i jednocześnie też Państwa poinformuję, żebyśmy też mieli świadomość, bo w tej chwili jest godzina 15.33, po godzinie 15, z tego co widziałem po godzinie 15.10, chwilę przed tym jak zacząłem tego live'a, pojawiła się informacja, że ze względu na atak rosyjski na Ukrainę i też na atak no, na drony w zachodniej części Ukrainy, w związku z tymi atakami RCB, czyli Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, rozesłało alert. Sytuacja jest monitorowana w przestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej, operuje polskie lotnictwo, śledź komunikaty do właśnie mieszkańców dwóch województw, lubelskiego i podkarpackiego, przygranicznych województw tradycyjnie. Współczuję osobom, które takie alert otrzymały. Rozumiem, że to może być stresujące. Uspokajam, proszę Państwa, że lotnictwo polskie patroluje przestrzeń powietrzną, jest dzień, więc jest łatwiej. Nawet w nocy to nie stanowi żadnego znaczenia, ale jeśli jesteśmy dalej w tym systemie pokoju i trzeba identyfikować ewentualne zagrożenia, które wlatują w polską przestrzeń, naruszają polską przestrzeń powietrzną, to pamiętajcie o tym, że tak jak było ostatnio, czekano do ostatniej chwili z strzeleniem rakiety, bo pilot musiał zidentyfikować cel, osobiście go zobaczyć. Ja wiem, że to może się niektórym wydawać dziwne, ale takie mamy procedury, dopóki ich nie zmienimy, dopóki politycy ich nie zmienią, to wojskowi mają związane ręce i skoro jesteśmy w P, a nie w W, że tak powiem, no to tak to jest u nas robione. Więc tradycyjnie już odradzam panikę, radzę zachować zimną krew. Nie pierwszy raz niestety, ale jest takie zagrożenie. No, lotnictwo polskie operuje w przestrzeni powietrznej, co tu dużo mówić. Zapewne też sojusznicze, mamy informacje od dowództwa rodzajów sił zbrojnych, dowództwa operacyjnego, że z tego co widziałem właśnie, że zostały podniesione samoloty, zaraz to jeszcze sprawdzę, bo myślę, że warto od tego zacząć. W nocy zresztą Rosjanie przeprowadzili ataki na lotniska pod Kijowem, w Kijowie i w Boryspolu, właściwie w Kijowie, bo to oba Żuliany są w samym Kijowie, Boryspol to jest niby oddzielna miejscowość, ale to jest kijowskie lotnisko, to wielkie, słynne. Po dwóch stronach rzeki są, no ale to też pokazuje, że no to jest kolejny dowód na to, że rzeczywiście atakują cele, które chcą Rosjanie. Niestety nic z tym nie może w tej chwili Ukraina zrobić. Ma potężny problem z rosyjskimi nalotami, z efektorami do systemów obrony przeciwlotniczej. I zapewne to jest jeden z tych powodów, o których mówiłem, dłuższa dygresja, ale wydaje mi się, że istotne jest to, że w tej chwili mamy taki alarm, że to jest bardzo istotne, że mamy taki alert dla mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny, nie tylko dlatego, że sam jestem z Lubelszczyzny, jest mi to bliskie, ale no też nas pewnie oglądają widzowie z obu tych Mam wielu widzów też z obu tych województw, więc tym bardziej chciałem o tym wspomnieć. No i ogólnie zawsze jak to dotyczy Polski, to jest, proszę Państwa, dla mnie wiadomość numer jeden przed i wszystkimi innymi. Zobaczymy jeszcze tylko, o której godzinie dowództwo wydało taką informację. I sprawdzimy. Tak. Nie widzę. Czyli to jest chyba bez. Bez informacji. Natomiast widziałem informację właśnie od RCB. Tak, no jest, ale dla dwóch województw. Tak, informacja o poderwaniu myśliwców. To jest dosyć ciekawe, bo to oznacza, że w pewien sposób tak, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa udostępniło taki wpis, mogą Państwo zobaczyć. To jest ciekawe, bo chciałem Państwa poinformować, jak się przygotowywałem do tego live'a, że Władimir Putin nakazał żołnierzom rosyjskim wstrzymanie ataków na Kijów, a powodem są rozmowy z amerykańskimi negocjatorami. I to informował o tym w sobotę rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Czyli no, taka osoba, która jeśli chodzi o kontakt z mediami ze strony Kremla jest kluczowa, nawet jeśli nie mówi niczego, co sam wymyśli, tylko to, co mu każą, to warto Pieskowa słuchać z obrzydzeniem, ale jednak, bo przekazuje to, co myśli Kreml i to, co myśli rosyjski dyktator. Tylko że tak jak sam Pieskow powiedział, rozkaz nie dotyczy pozostałych terytoriów Ukrainy, no i w związku z tym zapewne mamy ataki na zachodnią część Ukrainy, stąd te alarmy, bo to zawsze tak wygląda. Zaraz mogę jeszcze dla Was sprawdzić, co jest dokładnie w tej chwili atakowane. Jeśli chcecie, dajcie znać w komentarzu. A tymczasem wróćmy do tematu, od którego zacząłem tego live'a i który wczoraj wyszedł. Powiedziałem o tym, że skąd w ogóle jest całe to zamieszanie z tym, że była próba, propozycja ciszy na froncie, wstrzymania ognia ze strony Ukraińców. Ona została odrzucona już, jak powiedziałem wcześniej, poinformował o tym dzisiaj Kirill Bogdanow. Skąd taka informacja i skąd w ogóle teraz rozmowa o jakimś ewentualnym zawieszeniu broni, jeśli mamy w sytuacji obecnej ciężkie walki na froncie, próbę zajęcia Słowiańska i Kramatorska przez Rosjan, nadchodzącą zapewne jesienno-zimową ofensywę rosyjską i stałe naloty na ukraińskie miasta, w tym Kijów, gdzie już niestety, ale stolica Ukrainy w żaden sposób nie ma obrony przeciwlotniczej, która zapewnia ochronę mieszkańcom czy ochronę infrastruktury zarówno cywilnej, jak i militarnej. No, to wszystko brzmi tak, jakby Rosja nie miała powodu, żeby wojnę kończyć. I rzeczywiście tak jest. Natomiast no, uaktualnił się, proszę Państwa, nasz najwybitniejszy polityk światowy w tej chwili, według też wielu polskich polityków, wielu Polaków. Jestem ironiczny w tej chwili, wybaczcie mi, ale oczywiście prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ma sytuację bardzo trudną wewnętrznie, choć wskaźniki gospodarcze w Stanach Zjednoczonych są dobre. Mieliśmy właśnie raport wczoraj o poziomie zatrudnienia i gospodarka amerykańska ewidentnie, tak jak niedawno, tydzień temu mówił Kevin Warsh, czyli szef rezerwy federalnej, nominowany zresztą przez Donalda Trumpa. On co prawda sugerował podwyżkę stóp procentowych, no ale już mamy wypowiedzi też innych członków Rady Gubernatorów Fed, które sugerują, że raczej tej podwyżki nie będzie, że inflacja jest stabilna, no ona jest trochę powyżej tego, czego oczekiwał Fed, ale jest dosyć stabilna. Natomiast ten wczorajszy raport o zatrudnieniu jest bardzo dobry dla, po prostu to są dobre wskaźniki gospodarki amerykańskiej, wskazują rozwój, są lepsze, dużo lepsze niż przewidywano, niż przewidywali eksperci. To jest dobra informacja pewnie też do Donalda Trumpa, chociaż on ostatnio mówił o tym, że stopy procentowe trzeba obniżać, a jeżeli nie, to zapowiadał kolejne wojny celne. Nie będziemy wchodzić tutaj za długo w ekonomię, ale chciałem Wam o tym też powiedzieć. No ale Donald Trump, o ile wewnętrznie, gospodarczo nie masz takich problemów, to ma jeden potężny problem, który już też dzisiaj po raz kolejny został. Mamy emanację tego, jak próbuje go rozwiązać, bo dziś znów Amerykanie ostrzelali statek w ciśnienie Hormuz. Mówię celowo statek, nie okręt, bo to jest statek cywilny, tankowiec z tego, co widziałem. No a to oznacza, że cały czas mamy gorącą fazę tej wojny w Iranie. I już znów dygresja, ale taka szybka. Proszę Państwa, Donald Trump wczoraj tłumaczył, że to nie jest wojna, tylko konflikt, że zginęło tylko amerykańskich 19 żołnierzy, że nie da się tego porównać z Irakiem, z Wietnamem, że to nie jest żadna wojna. To, co mamy z Iranem, to jest konflikt, nie wiem, może jak Clausewitz. Donald Trump stwierdzi, że to jest po prostu inny rodzaj prowadzenia polityki, czym zbliży się po raz kolejny do swojego partnera w rozmowach, czyli Władimira Putina, no bo on przecież, Rosja cały czas nam pokazuje, że wojna to jest sposób prowadzenia polityki, tak jak zresztą pisał Clausewitz, to jest po prostu inny sposób prowadzenia polityki, tak samo jest tutaj, dziękuję też za moderację bardzo, Monice, a tutaj jest, tutaj w tym wypadku mamy stety bądź niestety takiego prezydenta Stanów Zjednoczonych, który też ewidentnie uznaje, że te miliardy dolarów wystrzelone w pociskach, w bombach, to jest, proszę Państwa, wszystko konflikt. To jest konflikt i już. To nie jest żadna wojna. To, że giną cywile, też, że mamy odwetowe ataki Iranu na państwa w Zatoce Perskiej, to jest konflikt. I tak to zostawmy. No oczywiście nie da się tego porównać z wojną na Ukrainie czy z innymi wojnami, to fakt, no ale wydaje się, że tutaj Donald Trump znów zaklina rzeczywistość, bo nie wie, jak ten konflikt skończyć. I właśnie. I tutaj wracamy do tematu. Skąd pojawił się temat ewentualnego zawieszenia broni między Ukrainą a Rosją, który powraca w ostatnim czasie bardzo często? A no właśnie z Waszyngtonu. Bo tak, mieliśmy wizytę szefa CIA w Moskwie, i ten szef CIA miał rozmawiać nie tylko o tym, żeby Rosja wstrzymała konie i nie myślała o ataku na państwa bałtyckie. Miał nie tylko przypomnieć, a nie bez powodu taka osoba została wybrana moim zdaniem, bo to jest jastrząb, jeśli chodzi o politykę, bo on zanim jeszcze został szefem CIA, to ogólnie ma bardzo długą karierę w amerykańskich służbach i on zawsze miał politykę jastrzębią w stosunku do Federacji Rosyjskiej, a to w przypadku Stanów Zjednoczonych i administracji Donalda Trumpa i jego współpracowników, no jak wiemy, proszę Państwa, nie jest coś oczywistego. Tutaj mieliśmy różnych współpracowników Donalda Trumpa i dalej mamy, różnie się wypowiadają na temat tej wojny ukraińsko-rosyjskiej. Co to oznacza, że Red Cliff pojechał? Pojechał, już o tym mówiliśmy, odsyłam do rozmowy Maćkiem Korowajem, jeśli chcecie posłuchać, odsyłam do mojego raportu na ten temat poprzedniego, gdzie tam szczegółowo mówiłem, co wiemy na ten temat, celowo poczekałem, no ale teraz mamy jeszcze więcej informacji. Zacznijmy od tego, co oficjalnie wyciekło do mediów, przedstawił szef CIA, nie spotkał się z Władimirem Putinem, ale przedstawił w Moskwie taką informację, że by Rosjanie pamiętali, że Stany Zjednoczone, choć może część wojska z Europy wycofały, to gwarantują dalej, te gwarancje są utrzymane, integralność terytorialną, niezależność państw partnerskich, czyli jednym słowem państw, które są w NATO, takich państw jak kraje bałtyckie, Polska czy Finlandia. To ważna informacja, zwłaszcza w obliczu ostatnich tych jakby przekazów medialnych, wypowiedzi polityków, wypowiedzi służb, przedstawicieli służb konkretnych państw, w tym polskich, na temat zagrożenia rosyjską operacją hybrydową czy konwencjonalną na terytorium państw bałtyckich, czy właśnie jakimś ataku na terytorium Polski też hybrydowym czy innego typu. O tym mówimy od wielu miesięcy, o tym mówił też premier Donald Tusk. Przypominałem Państwu, że między innymi na kampusie Polska mówił o tym, że Rosja będzie chciała mobilizować 600 tysięcy żołnierzy. To są wszystko informacje wywiadowcze obecne w mediach społecznościowych, w mediach, tych dużych mediach, przekazach medialnych. Państwo o tym też wiedzą zapewne, ale wolę o tym powiedzieć, jeśli ktoś żyje pod kamieniem i nie słyszał, odpalił tego live'a. Więc mieliśmy szefa CIA w Moskwie, on potwierdził tę gwarancję, ale jak informował Axios, a Axios ma zazwyczaj dość dobre informacje i dobre źródła, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, Radcliffe miał też przedstawić propozycję dla Władimira Putina i dla jego akolitów, dla jego współpracowników, żeby zrobić wielki szczyt pokojowy, na którym będzie Putin, Trump i Zeleński. I taką propozycję wysłał. Jaka jest odpowiedź Rosji? Nie wiemy, sądząc po ostatnich nalotach na ukraińskie miasta, stale prowadzonych i zapowiedziach ataków na infrastrukturę energetyczną i cywilną. Wydaje mi się, że to jest jasna odpowiedź, no ale wiadomo, że Putin będzie to robił, a jednocześnie będzie udawał, że jest gotowy na jakieś negocjacje. I teraz w ostatnich wypowiedziach Donalda Trumpa mieliśmy z jednej strony negowanie tego, że wojna w Iranie to duża wojna, umniejszanie tego konfliktu, mówienie o tym, że to jest konflikt właśnie, umniejszanie tej wojny, mówienie, że to jest konflikt. I czyli przyjęło się, skoro sam to powtarzam. I proszę Państwa, też była mowa o Stanach Zjednoczonych i ich udziale w ewentualnych negocjacjach z Rosją i Ukrainą i zapowiedź wyprawy naszej wspaniałej, słynnej dwójki wybitnych dyplomatów. Steve Witkoff, Jared Kushner. Jared i Steve mają wyruszyć do Ukrainy, spotkać się w Kijowie, a przecież przypomnę, że i 24 sierpnia, i wcześniej Wołodymyr Zeleński, który bardzo zmienił narrację, jeśli chodzi o partnerów ze Stanów Zjednoczonych, zapraszał na taką wizytę. Wołodymyr Zeleński sugerował, że warto, żeby do takiej wizyty doszło, że warto, żeby doszło do rozmów, że Ukraina jest gotowa na takie rozmowy, że Ukraina jest w każdej chwili gotowa na zawieszenie broni, więc będziemy mieli taką wizytę, ale będziemy mieli też nasza dwójka wybitnych dyplomatów, Steve Witkoff i Jared Kushner, polecą także do Moskwy i tam spotkają się z rosyjskimi przedstawicielami. No i kiedy wygruchnęła ta informacja, wczoraj po godzinie 23, właściwie przed 24 czasu miejscowego, czyli czasu kijowskiego, z tego co pamiętam, Ukraińska Prawda, o której Wam już wspomniałem, portal taki bardzo wiarygodny, jedno z największych mediów i najczęściej cytowanych ukraińskich mediów, wydaje mi się chyba, że zresztą najczęściej cytowane ukraińskie medium, ta otóż Ukraińska Prawda, którą tak jak mówiłem sam cenię, ceni też wielu moich kolegów, znajomych, czytają i szanują ten portal, poinformowała, tak jak Wam wcześniej przekazałem, o tym, że ukraińskie wojsko otrzymało rozkaz zachowania ciszy na linii frontu. Poinformowała właśnie o tym Ukraińska Prawda. Wstrzymanie działań zbrojnych miałoby obowiązywać od północy, czyli od północy z 4 na 5 września, mieć charakter czasowy i potrwać do 8 września do godziny 23.59. Ukraiński portal powołał się na źródła w Służbie Bezpieczeństwa Ukrainy i ukraińskiej armii. A wcześniej prezydent Donald Trump, tak jak powiedziałem, poinformował o wysłaniu do Moskwy Witkoffa i Kushnera z propozycją zakończenia wojny w Ukrainie. I to miał być powód tej próby wstrzymania ognia. Tylko że od tego czasu, po pierwsze, mieliśmy rosyjskie ataki na lotniska w nocy, potem informacje od Pieskowa rano, że już Kijowa nie będą atakować, tak jak powiedziałem, no i bardzo szybko też, ponieważ no wiadomo, taka informacja o ewentualnym wstrzymaniu ognia, o próbie, no to jest temat szeroko dyskutowany na Ukrainie, to jest dosyć oczywiste i nie tylko informacje o tym pojawiły się wszędzie, tak mi się wydaje, we wszystkich większych portalach, no ale z takim dystansem zobaczymy, co będzie. Ja swojego komentarza tutaj nie umieściłem, też wrzuciłem Wam post na Twittera, na X-a, na Facebooka, Instagrama, bo to jest ważna informacja, ona coś pokazuje, zaraz przejdziemy do tego, co. No i tak jak powiedziałem, około godziny, chyba z tego co widziałem, 11-12, już widziałem pierwsze informacje o tym, że już się Ukraińska Prawda z tego zaczęła wycofywać, ale to nie wydaje mi się dlatego, że puścili babola, tylko raczej chodzi o to, że pojawiły się informacje, jasne wypowiedzi, przekaz z Biura Prasowego Armii Ukraińskiej właśnie dla tego portalu, że zadania operacji obronnej są obecnie realizowane w pełnym zakresie, czyli nie ma żadnego wyciszenia, nie ma żadnego wstrzymania ognia, działania wojenne będą kontynuowane, ponieważ Rosja nie zaprzestaje agresji, rozejm nie może być jednostronny, przekazał przedstawiciel Biura Prasowego Armii Ukraińskiej właśnie dla tego portalu. No i mamy wypowiedź, tak jak powiedziałem, Kryła Budanowa, że Ukraina przekazała Rosji propozycję zawieszenia broni i została ona przedstawiona Władimirowi Putinowi. Jednak, i to nie jest pierwszy raz, kiedy się tak wydarzyło, Moskwa nie udzieliła odpowiedzi. Czyli, no proszę Państwa, to tyle z ciszy na froncie, więc można, bo ja bym mógł ten live teraz zakończyć, tylko że to jest... To by trzeba było no jakoś uzasadnić, no, jak to się dzieje, że najpierw taka informacja do mediów, a potem nie ma żadnego wstrzymania ognia. No proszę Państwa, no tak jak powiedziałem, w nocy lotniska w Kijowie zaatakowane. Wcześniej informowałem Was o pożarze w Wielkim Składu, o 4 dniach ataków pod koniec sierpnia non-stop na Kijów, no 3 właściwie. Dobra, ale w 4 dni Rosjanie użyli 1500 dronów, w tym 800 dronów o napędzie odrzutowym do ataków na infrastrukturę ukraińską, obiekty militarne i cywilne na zapleczu, bo tutaj nie wliczamy w to dronów, na froncie. To jest 1000 dronów więcej niż w poprzednim miesiącu, czyli ta intensyfikacja naprawdę rośnie. Rosjanie miesięcznie produkują kilkadziesiąt pocisków balistycznych, na które Ukraińcy nie mają odpowiedzi, a mówiąc kilkadziesiąt, mam na myśli od 60 do 80, nawet ostatnio czytałem informacje. Mam nadzieję, że przesadzone, że to jednak jest 60, ale dalej wszystko to, co wyprodukują, ładują w atakowanie na terytorium Ukrainy. Taki pocisk balistyczny ma głowicę kilkuset kilogramową, waży ponad tonę, czy zazwyczaj 1,5 tony i proszę Państwa, jak spada ze stratosfery z prędkością naddźwiękową, a czasami hipersoniczną, no to najzwyczajniej w świecie robi w każdym miejscu olbrzymią dziurę w ziemi po drodze, paląc i niszcząc każdy budynek, który jest nad tą dziurą. Jednym słowem, nie jest kolorowo dla Ukrainy. Mówię o tym od jakiegoś czasu i znów, ja to jest, nie chcę, żebyście Państwo myśleli, o, Lachowski mieszkał 4 lata na Ukrainie, no stop, teraz jeździ na Ukrainę, ma tam przyjaciół w wojsku, to sobie mówi to, co sam sobie wymyślił. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, czy nie jest kolorowo, odsyłam do wypowiedzi Kryła Budanowa, do wypowiedzi samego prezydenta Władimira Zełenskiego. Jeżeli sam Budanow mówi, przed Ukrainą najcięższa zima tej wojny. Pamiętamy, co było rok temu. Ludzie zamarzali, nie było wody, nie było prądu, nie było ogrzewania. W tej chwili wiemy, że sytuacja jest drastycznie gorsza, jeśli chodzi o ilość posiadanych rakiet, efektorów do systemów obrony przeciwlotniczej. Więc będzie znacznie, znacznie gorzej, bo wtedy te patrioty były, a i tak było trudno. Możemy się spodziewać masowego eksodusu. Nie mówię, że miliony ludzi wyjadą, ale no kilkaset tysięcy ludzi może nawet zimą opuścić Ukrainę. Są takie przewidywania. O tym się mówi coraz częściej, o tym się coraz częściej pisze w ukraińskich mediach. No ale też przede wszystkim, tak jak mówiłem wcześniej, sytuacja na froncie nie jest kolorowa, bo przed nami wybory do Dumy, a po wyborach do Dumy najprawdopodobniej mobilizacja, o której znów odsyłam do rozmowy z podpułkownikiem Korowajem, odsyłam do rozmowy z pułkownikiem Piotrem Lewandowskim. Rozmawialiśmy, ile mogą zmobilizować, jak szybko mogą wyszkolić i kiedy mogą rzucić na front. Przypominam, co mówił Piotr. Mogą zmobilizować jednocześnie 200 tysięcy ludzi, przyjąć do swoich centrów wyszkolenia i tych ludzi mogą też, proszę Państwa, po kilku miesiącach, wydaje się, że po 3 miesiącach już pierwszą partię wysłać na front. Czyli zimą ci ludzie mogliby trafić na front. Mamy potężne niedobory, jeśli chodzi o ilość żołnierzy na froncie po stronie ukraińskiej. Roboty i drony nie załatwią wszystkiego. Sami Ukraińcy i sam prezydent Wołodymyr Zełenski informował o tym, że Ukraińcy szkolą miesięcznie i ci ludzie trafiają na prąd. Mobilizują, szkolą i wysyłają na prąd około 5 tysięcy żołnierzy. To jest drastycznie za mało, biorąc pod uwagę, ilu żołnierzy ubywa w armii na froncie. Przez to, że zostają ranni, że giną. To przede wszystkim kwestia rannych. Oni potem wracają często. Ta statystyka jest niezła dla Ukraińców, jeśli chodzi o te straty powrotne, że po zranieniu, po wyjściu po prostu z linii ci żołnierze po jakimś czasie wracają na front, no ale siłą rzeczy to jest zdecydowanie za mało, a Rosjanie mobilizują znacznie więcej niż te 5 tysięcy, miesięcznie, no a chcą zrobić częściową mobilizację. Cały czas dekret o mobilizacji obowiązuje, więc nie będzie trudno, no tylko kwestia prawdopodobnie wyborów ich ogranicza. Jest też bardzo wiele innych czynników, które wskazują na to, że do tej mobilizacji w ten czy w inny sposób dojdzie. Możliwe, że tu nie będzie jakiejś nowej wypowiedzi Putina jak we wrześniu, że to będzie po prostu robione na tym starym dekrecie, że to będzie robione po cichu, że to wcale nie będzie 600 tysięcy, jak mówią politycy zachodni, czy informują służby wywiadowcze, że to może być do 600 tysięcy, że to będzie 100, 200, 300, ale dalej to są liczby, które są bardzo niebezpieczne dla Ukrainy w tej chwili. Dalej to są liczby, które są po prostu najzwyczajniej w świecie potężnym problemem i będą problemem w przyszłości. No i w związku z tym mamy znów tę sinusoidę, o której wielokrotnie Państwu mówiłem. Kończy się lato, za chwilę się kończy kalendarzowe, skończyły się wakacje, niestety. Choć dla mnie ja tam jakoś specjalnie nie odczułem, bo wiecie, że no, choćby teraz na L4 właśnie robię dla Was live'a. Mam nadzieję, że to doceniacie, że to docenicie. Też zachęcam do wspierania tego kanału. To jest taki moment, żeby to chyba powiedzieć. Natomiast no, wakacje się skończyły, kończy się kalendarzowe lato, będzie zimniej i znów sinusoida po stronie ukraińskiej spada, bo jest lęk przed tą zimą, zwłaszcza w obliczu tych stałych ataków, wykończenia ukraińskiego społeczeństwa, problemów, o których powiedziałem, do tego też medialnych znów kryzysów, jeśli chodzi o wizerunek ukraińskich polityków, ukraińskiego państwa, ukraińskiego rządu. Mam tutaj na myśli aferę korupcyjną. Znów jest ten temat, który powraca, nic dziwnego, że powraca. NABU zapowiada kolejne śledztwa, kolejne dokumenty i nagrania, więc siłą rzeczy siłą rzeczy w tej chwili można powiedzieć, że no, trudno sobie wyobrazić, żeby te nastroje były po stronie ukraińskiej dobre, a z kolei po rosyjskiej znów polecie, które było rozczarowujące, ofensywa rosyjska stanęła. Widzę, że mamy sporo troli, więc właśnie, no, panie Sławomirze, ja już wcześniej mówiłem na początku tego live'a, że żadnego rozejmu nie będzie, że pojawiły się takie informacje medialne i też mówiliśmy o tym, że jest ale w RCB i że jest atak na zachodnią Ukrainę. Co zabawne, no zabawne, nie ma w tym nic zabawnego, ale to jest tragikomiczne. Putin jednocześnie ogłasza, właściwie Pieskow w jego imieniu ogłasza, że Rosja jest gotowa na negocjacje, dlatego nie będzie ostrzeliwała Kijowa. To jest takie wyrzeczenie Rosji, że potem jak w nocy ostrzelali Kijów, ostrzelali lotniska kijowskie, teraz przez jakiś czas nie będą ostrzeliwali Kijowa ze względu na wysłanników amerykańskich, no ale w związku z tym będą, ale to nie dotyczy całej Ukrainy, więc reszta Ukrainy jest ostrzeliwana, więc zachód Ukrainy jest ostrzeliwany, więc na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie macie alert RCB, bo jest ryzyko. No taki, tak to bywa. Dziękuję Gordi za wsparcie kanału. Wróćmy do meritum, jeśli chodzi o kwestię Ukrainy. No a po stronie rosyjskiej w tej chwili, jak to w tej sinusoidzie, było rozczarowanie, bo latem ofensywa stanęła, bo było zdecydowanie mniej żołnierzy, bo brakuje ludzi na froncie, jasne, no ale teraz już te nastroje wśród blogerów militarnych są znacznie lepsze, już czekają na jesień, na zimę, widzą te naloty bardzo skuteczne, brakuje systemów obrony przeciwlotniczej, przede wszystkim brakuje rakiet do tych systemów. No jest diametralnie inna sytuacja niż była. To jest ciekawe, bo zmieniła się sytuacja na froncie drastycznie na korzyść Ukrainy wiosną po odłączeniu Starlinka Rosjanom. To był taki symboliczny moment moim zdaniem. A z kolei po stronie, jeśli chodzi o stronę rosyjską, to zmieniła się na korzyść Rosjan sytuacja na zapleczu, o czym już też wielokrotnie mówiliśmy, jeśli chodzi o te naloty niestety. Te naloty są coraz skuteczniejsze, no i tak jak powiedziałem, idzie zima, będzie bardzo ciężko. Nie wierzę w żadne zawieszenie broni po stronie rosyjskiej w tej chwili teraz, no chyba żeby dostali, chyba żeby Ukraina naprawdę zgodziła się na warunki trudne dla nich do przyjęcia, więc realnie zawieszenie broni. Pozdrawiam pana Wojciecha, dziękuję bardzo za wsparcie. No i pozdrawiam oczywiście widzów też historii realnej, którzy wpadają do mnie na kanał. Pozdrawiam Piotra. Te przerwy mnie trochę wybijają, ale zawsze, zawsze chcę podziękować za wsparcie i za to, że Państwo doceniają tę pracę, którą robię. Wróćmy do meritum. Meritum jest takie, że w tej chwili nie wierzę w to, że Rosjanie do wiosny zgodzą się na jakiekolwiek negocjacje. Zaraz omówię ostatnią moją rozmowę z bardzo dobrą analityczką, która zajmuje się wschodem i omówię też jej spostrzeżenia na ten temat, tak pokrótce. Natomiast Ukraińcy ewidentnie są w trudnej sytuacji, więc szukają możliwości jakiegoś zawieszenia broni. No i tutaj tym wszystkim wjeżdża Donald Trump na biało cały, od czego zacząłem, co jest kluczowe. Skąd całe to zamieszanie? No jak zwykle właśnie przez Donalda Trumpa, który, choć sytuacja gospodarki Stanów Zjednoczonych, o czym powiedziałem, jest lepsza niż się spodziewano, że będzie, to przed wyborami midterms, czyli przed wyborami do Kongresu, Senat i Izba Reprezentantów, tymi wyborami pomiędzy właśnie w połowie kadencji prezydenta, no ma sytuację krytyczną, bo w tej chwili Donald Trump ma tak niskie poparcie, najniższe ogólnie, oczywiście, że w trakcie kadencji, ale w ogóle w swojej historii, bycia prezydentem i w pierwszej kadencji i w drugiej. I ogólnie rekordowo niskie, jeśli chodzi o prezydentów Stanów Zjednoczonych. W sensie jedno z niższych, z tego co pamiętam, jeśli chodzi o prowadzenie badań, zaufania społecznego, że on szuka rozwiązania, bo jeżeli w tych wyborach demokraci wezmą pełną pulę, to znaczy zdobędą przewagę w całym Kongresie, czyli nie tylko w Izbie, ale też w Senacie, to Donald Trump ma impeachment. I ostatnie dwa lata drugiej kadencji prezydenta Stanów Zjednoczonych będą przebiegały w atmosferze impeachmentu, co też oczywiście takie śledztwo senackie. No proszę Państwa, siłą rzeczy cała ta procedura to jest medialnie wielka, nic z tego nie wyjdzie, on nie zostanie odwołany ze stanowiska, zapewne trudno to sobie wyobrazić, to jest bardzo, bardzo trudne, to jest trochę jak Trybunał Stanu u nas, tylko u nich to częściej jest, mieliśmy Billa Clintona na przykład, no ale co z tego, jeśli nie było jeszcze w historii takiej sytuacji, żeby rzeczywiście oni odwołali, no ale wizerunkowo katastrofa dla Donalda Trumpa, zrobi wszystko, żeby do tego nie dopuścić, więc szuka rozwiązania, będzie szukał rozwiązania z Iranem i dlatego moim zdaniem te kolejne ataki na infrastrukturę Iranu, na wyspy, teraz dziś na statek kolejny irański, no to są właśnie ruchy, aby zmusić Iran do ustępstw i doprowadzić do jakichś negocjacji, albo może nawet ostrzej. Donald Trump może się zdecydować na to, że on ostrzela w konflikcie, który umniejsza, jak już powiedziałem, po czym chyłkiem wycofa się, tak jak rok temu przy wojnie czerwcowej, powie, no my zrobiliśmy swoje zagrożenie ze strony, jeśli chodzi o kwestię właśnie ewentualnego konfliktu atomowego z Iranem jest zakończone, nie ma żadnego projektu, on został zniszczony, Iran osłabiony, zrównany z ziemią, władza się zmieniła, bo wszystkich zabiliśmy, no więc możemy sobie wyjść. Nie potrzebujemy żadnej tej, no tylko tu jest problem, co z cieśniną Ormus, ale może też jakiś pomysł na to właśnie w tej chwili administracja Donalda Trumpa ma, żeby jakkolwiek przedstawić swojemu społeczeństwu, że ta wojna została może nawet nie wygrana, ale zakończona, zawieszona, bo wszystkich ta wojna drażni, wszyscy ją odczuwamy po kieszeniach, ropa znów poszła w górę, jest najwyższa z tego, co pamiętam, od czerwca, czyli od tego porozumienia, które wtedy było zawarte, już około $100 kosztowała ropa za baryłkę, no więc to jest pomysł Donalda Trumpa na jedną wojnę, no ale przecież jeżeli ta sytuacja wewnętrzna jest nie najgorsza, tak jak powiedziałem, jeśli chodzi o gospodarkę i gdyby Donald Trump mógł pokazać, że on tutaj kończy, zawiesza konflikt, potem możecie się bić, tak w cudzysłowie, ale w tej chwili przed wyborami by mi się przydało zakończyć konflikt, no to on robi teraz wszystko, żeby się dogadać z Putinem i z Kijowem, i z prezydentem Zelenskim, żeby choć jakiekolwiek zawieszenie broni mogło zaistnieć, jakieś zamrożenie konfliktu. No proszę Państwa, ja przypomnę, co miesiąc temu napisali, czy nawet niecały miesiąc temu, Rosjanie z Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej na temat zamrażania konfliktu, że jedyne zamrażanie, jakie będzie miało miejsce, to będzie zamarzanie Ukraińców w trakcie zimy po strzałach rosyjskich. Moim zdaniem takie jest podejście Rosjan i żadnego zamrożenia nie będzie. Co nie zmienia faktu, że tacy eksperci, z którymi rozmawiam, też to, co obserwuję, każe mi sądzić, że tak może być, mówią w prywatnych rozmowach o tym, że jednak pojawiają się perspektywy na to, żeby wiosną lub latem do jakiegoś zakończenia konfliktu, zamrożenia konfliktu mogło dojść. Ale to też na dwoje babka wróżyła, to zależy, z kim się rozmawia. Też ostatni przekażę wam co jakby fragment naszej rozmowy z Piotrem ostatniej, Lewandowskim właśnie prywatnej, że też takie mieliśmy spostrzeżenia, że wydawało nam się jeszcze rok temu, że może właśnie w tej chwili będą jakieś rozmowy już prowadzone na poważnie i że może Rosja już po tym takim, po eskalacji będzie gotowa usiąść do rozmów, no ale wygląda na to, że to dopiero będzie przyszły rok, że dopiero teraz przed nami eskalacja zimą i potem rozmowy. Zobaczymy, czy tak będzie. Oby to się wydarzyło jak najszybciej. No tutaj mówię, ekspertka, którą bardzo cenię, z kolei zwróciła uwagę na to, że rzeczywiście możliwe, że Rosja już by siadła do tych rozmów, ale musi mieć Donbas, żeby ogłosić, że jakiś sukces jest. Z kolei Ukraińcy teraz zrobią wszystko, żeby Kramatorsk i Słowiańsk broniły się jak najdłużej i w związku z tym elitarny korpus, właściwie dwa korpusy ukraińskie, elitarni żołnierze ukraińscy będą bronili Słowiańska i Kramatorska, co zapowiada niezwykle krwawe walki. Jak tylko ogarnę swoje problemy zdrowotne w październiku, mam nadzieję, że opowiem Państwu o tym na miejscu będąc. Taki jest plan, wszystko jest zaplanowane, żeby tak się wydarzyło. Więc pokrótce tak to wygląda. I jeżeli Ukraina podejmuje takie ruchy, jakieś próby, sama wysyła propozycję zawieszenia broni, wykorzystuje sytuację, że Donald Trump publicznie mówi o ewentualnym spotkaniu, szczycie, negocjacjach, wiedząc też, że Rosja chce mieć jak najlepsze relacje z Donaldem Trumpem, że Władimir Putin chce mieć właśnie jak najlepsze relacje z Donaldem Trumpem, no to Ukraińcy chcieli to wykorzystać, prawdopodobnie wysłali propozycję, cytuję tutaj Kirilla Budanowa, propozycja spotkała się z brakiem odpowiedzi ze strony Moskwy. Jedyna odpowiedź po ataku na Kijów w nocy na ukraińskie, znaczy na lotniska w stolicy Ukrainy, Rosjanie powiedzieli, że już Kijowa nie będą atakować. No ale alert RCB w dwóch naszych województwach świadczy najdobitniej o tym, proszę Państwa, jest najlepszym przykładem, że to Kijowa nie dotyczy, tak jak powiedział Pieskow, to dotyczy tylko, w sensie to Kijowa tylko dotyczy, a resztę Ukrainy nie. I tak to w tej chwili wygląda. Moim zdaniem Rosjanie będą grali na zwłokę, będą podejmowali jakieś, jak to powiedzieć, będą podejmowali jakieś pojedyncze ruchy pokazujące, że są gotowi do rozmów. To będzie wszystko pozoranstwo, to będzie wszystko tylko po to, żeby wysłać taki sygnał do Stanów Zjednoczonych, że są gotowi na negocjacje, a tak naprawdę to, co powiedziałem wcześniej, mowa o tych atakach na infrastrukturę energetyczną Ukrainy. Zima daje im potężne możliwości tego, aby spróbować przełamać ukraińską obronę i to nie chodzi tu o front, ale o złamanie ukraińskiego społeczeństwa, bo Putin i Kreml, najbliższe otoczenie rosyjskiego dyktatora, służby rosyjskie, opierając się na raportach, które dostają, opierając się na zmęczeniu społeczeństwa ukraińskiego, wierzą głęboko w to, że uda się to społeczeństwo złamać i uda się jeszcze tę wojnę wygrać. No a przynajmniej uda się za cenę kolejnych tam kilkuset tysięcy zabitych, rannych i zaginionych. Trudno mi powiedzieć, ilu w tym wypadku zająć, pewnie tam z 200, zająć Kramatorsk i Słowiański i resztę Donbasu i ogłosić jakikolwiek sukces propagandowo chociaż. A to nie znaczy, proszę Państwa, że wtedy się zakończy wojna, bo moim zdaniem dojdzie do zamrożenia konfliktu i potem Rosjanie będą przyczajeni, czekali na to, żeby ewentualnie wykorzystać jakieś wewnętrzne problemy Ukrainy, które będą, o czym mówiliśmy, które już są, żeby to jakoś jeszcze sytuację wykorzystać i też korzystną ewentualnie dla nich sytuację międzynarodową, bo przed nami wybory, w zachodniej Europie. Zobaczymy, czy ta koalicja chętnych zostanie utrzymana, koalicja państw Unii Europejskiej, która Ukrainę wspierają, bo Ukraina no, walczy dzięki pomocy tych państw. No, nie są to, wszystko to, co powiedziałem, to nie są rzeczy pozytywne dla Ukrainy, tak mi się wydaje, no ale pozytywne jest to, że dalej Ukraińcy walczą, pozytywne jest to, że skutecznie trzymają front, pozytywne jest to, że po 4,5 roku ponad jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, to znaczy Kijów jest wolny, całe państwo jest niezależne, Ukraina toczy dalej wojnę, ma jedną z najnowocześniejszych i najlepszych armii na świecie, najlepszą armię w Europie, tak mi się wydaje w tej chwili, no to wszystko, to są wszystko rzeczy pozytywne, no ale ta tendencja jest niestety negatywna dla Ukrainy w tej chwili, mówił o tym były minister obrony Ukrainy, coś trzeba z tym robić, zwłaszcza z mobilizacją, zwłaszcza z problemami, z atakami z powietrza na Ukrainę. Na pierwsze Ukraińcy mają wpływ i władze ukraińskie muszą wreszcie wprowadzić ustawę o mobilizacji nową i demobilizacji, no a na drugie to już w mniejszym stopniu mają niestety Ukraińcy wpływ, bo systemów Patriot to nie wyprodukują, produkują za kilka lat, jeśli dostaną licencję, bo mieli dostać. I tak to w tej chwili wygląda, to jest taki skrót. Przejdę do jakichś pytań, jeśli macie, to dajcie znać, daję wam dwie minutki na jakieś pytanie, jeśli jakieś są, zostawiam ankietę. Tak, zostawiam wam ankietę. No, chciałem być na MSPO, panie Piotrze, ale niestety to nie jest tylko kwestia mojego gardła. Jestem na... No, tylko to są jakieś tam... Nie jakieś tragiczne rzeczy, ale muszę tutaj trochę jeszcze odpocząć i już podreperować zdrowie, więc nie będzie mnie niestety na MSPO w tym roku i dlatego też przeniosłem, tak jak mówiłem, wyjazd na wschód. Jedyne, co w tej chwili tak naprawdę robię, to te rzeczy zawodowo, które muszę, na które się zobowiązałem, więc już ktoś mi napisał, że nie jestem na takim oficjalnym L4, jestem po prostu na zwolnieniu lekarskim w trakcie leczenia, ale jakby nie mam umowy o pracę, więc to tak nie działa. Więc proszę Państwa, taką mam swoją działalność, więc żeby mi nikt jakiś durnot nie zarzucał w komentarzach jakieś trolle, więc po prostu na razie musiałem trochę plany pozmieniać i tylko te plany, które twardo mam, też szczęście rozmów, które będę, dostaniecie też parę rozmów, które wcześniej przygotowałem, a też się będę starał się tak na bieżąco nagrywać, no ale niestety tylko zdalnie, tylko z domu w najbliższym czasie. Jak długo jeszcze potrwa wojna moim zdaniem? No tak jak powiedziałem, moim zdaniem zbliżamy się do momentu przesilenia. Myślę, że on nastąpi tej zimy i Rosja będzie gotowa na jakieś zamrożenie konfliktu dopiero kiedy uzyska Kramatorsk i Słowiańsk, co mnie bardzo martwi. Chyba, że zostanie sprawnie zatrzymana, co się ostatnio Ukraińcom udaje. Sprawa jest prosta. Najrealniej po zimie, wiosną lub latem, po wyczerpaniu pewnego potencjału rosyjskiego w tej chwili, jeśli chodzi o żołnierzy, jeśli zrobią tę mobilizację, to jest ruch ryzykowny dla Kremla, to jest ruch kosztowny, to jest ruch, przez który Rosjanie wyprzedają swoje rezerwy złota częściowo, oni mają ich dużo, więc spokojnie, przed jakiegoś czasu je wyprzedają. Ale no po prostu jeśli chodzi o jakieś takie realne kroki, to dopiero po tym, jak przekonają się, że na przykład ten kolejny krok eskalacyjny, bombardowanie ukraińskich miast, że wytrzymałość ukraińskiego społeczeństwa jest na tyle duża, że to nic nie zmieni. Czyli bombardowanie ukraińskich miast, naloty na infrastrukturę energetyczną, uderzenia właśnie w lotniska, w powierzchnie magazynowe, no to wszystko, co robią w tej chwili, ale będą jeszcze atakowali, tak jak powiedziałem, proszę Państwa, elektrownie, stacje energetyczne, to co widzieliśmy zimą zeszłego roku, to na jeszcze większą skalę. Jeśli to Ukraińcy przetrwają, jeśli front się nie załamie, jeśli Rosjanie rzucą dodatkowe oddziały wyciągnięte, stworzone dzięki mobilizacji no to wtedy myślę, że Rosjanie zaczną myśleć o jakichś rozmowach. Dopiero wtedy, jak dostaną znów po zębach, bo to siłą rzeczy, tak jak zresztą wiosną tego roku, no jest coś, co no ile można wrzucać w ten worek, ile można wrzucać w tę maszynkę do mielenia mięsa. No w pewnym momencie wydaje mi się, że tutaj byłaby gotowość Rosjan do rozmów, ale to im większe straty będą ponosić, tym większa będzie ta gotowość. Na razie ja tego nie widzę. Ciekawe, jak mocno zwolni produkcja zbrojeniowa w okresie zamrożenia. Oni mają przestawiony całą gospodarkę, Białorusów przestawił całą gospodarkę na tory wojskowe. I to jest pytanie, no właśnie, czy zwolni, nie? Bo już znaliśmy jedno państwo w historii, które nie zwalniało, jeśli o to chodzi. I wiadomo dlaczego. No, to jest też ryzyko dla nas i dla państw bałtyckich. Właśnie o tym jest też mowa. Co by było, gdyby rzeczywiście ta wojna została zamrożona. Są też takie głosy, i tu znów odwołuję się do tej rozmowy z koleżanką analityczką, że te wojska, które chcą mobilizować Rosjanie, ci mobiki będą służyły do tego, żeby zabezpieczyć terytoria okupowane. I że tym liczą, że uda im się zabezpieczyć właśnie terytorium, które jest okupowane w tej chwili, które chcą przyłączyć się od Ukraińców. I stąd im są potrzebni nowi ludzie. Możliwe, że to jest jakiś pomysł z ich strony. To by było pozytywne dla nas, no ale na dwoje babka wróżyła w tej chwili, bo nie żyjemy w głowie ludzi kierujących Kremlem. To się ludzi z Kremla kierujących Federacją Rosyjską. Tak, to jest dobry komentarz. Oczywiście, że Rosja jest gotowa do rozmowy, zawsze była. Rozmawiają od lat i niewiele z tego wynika. No, tak też Ukraińcy do tego podchodzą. Ale zwróćcie uwagę, bo to chyba najlepiej pokazuje, że ta gotowość do rozmów, ta gotowość do spotkania po stronie ukraińskiej świadczy niestety o tym, że, no, że sytuacja Ukrainy jest trudna i władze zdają sobie z tego sprawę. Co sądzisz o aktualnym poziomie dezinformacji kremlowskiej w Polsce? Nawiązuje do konferencji suwerenistów Piskorskiego planowanej na 12 września. Dla mnie to jest skandal. Ja uważam, że tak długo mówimy o tej dezinformacji, że już polskie społeczeństwo zasłużyło wreszcie na nową ustawę właśnie o dezinformacji, żeby kłamstwa, nie tylko kremlowskie, po prostu szerzenie kłamstw i szerzenie dezinformacji w mediach społecznościowych publicznie powinno być karane. I dla mnie to jest skandal i do takich rzeczy nie powinno dochodzić, do których dochodzi. A niestety nasze państwo jest bardzo wrażliwe na tym punkcie, totalnie sobie z tym nie radzi. I to jest do odrobienia praca domowa dla polityków, którzy jej dalej nie odrabiają. To jest, tak sądzę, to jest ten problem. Dopóki politycy nie odrobią tej pracy domowej, służby mają związane ręce, chociaż też, wierzcie mi, mam takie informacje, bezpośrednio przecieki, że się bardzo niektórzy nasi oficerowie denerwują, bo chcieliby więcej móc robić z tym i walczyć z tym, ale no, dopóki nie mają możliwości prawnych, pamiętajmy, że jesteśmy w trybie P, czyli pokoju, nie jesteśmy w trakcie wojny, nie mamy właśnie ustaw, które pewne rzeczy penalizują, na które się wszyscy obruszamy, denerwujemy, nie rozumiemy, a jednak nie, nic nie możemy z tym zrobić. Dopóki politycy tego nie poprawią, to nic z tym nie będziemy mogli zrobić. Tak, odbędą się centralne ćwiczenia, odbędą się ćwiczenia duże w Centralnym Okręgu Wojskowym. Zobaczymy, co to nam pokaże. No mnie najbardziej mówię, ciekawią wybory do Dumy, ciekawi mnie, ile procent dostanie Władimir Putin i dlaczego nie 100 i poparcia, czy no nie Władimir Putin, tylko jego partia, ale ogólnie te partie, które popierają wojnę, bo tylko takie już zostały dopuszczone do tych wyborów. No jestem ciekawy, jaka będzie frekwencja i też dlaczego nie 100%. Oczywiście, że te wybory będą sfałszowane, ale jakieś takie sygnały będzie można z nich odebrać. Widzę, że więcej nie ma pytań. Zaraz zobaczymy. Popieram Mateusza w sprawie dezinformacji. Dziękuję i wzajemnie. Czy Rosja może użyć broni chemicznej na froncie i dlaczego nie zdecydowała się na to wcześniej? Mowa tutaj o zakazanych substancjach. No i tutaj, panie Pawle, nie wiem, czy pana zaskoczy, czy nie, ale ja na przykład jestem człowiekiem, który przeżył atak, znaczy przeżył noc w miejscu, w którym Rosjanie użyli zakazanych substancji. Mianowicie spałem w Bachmucie, w piwnicy, kilka nocy, to było wiosną 23 roku, już pod koniec oblężenia Bachmutu, to było obrzeża Bachmutu i na przykład przespałem noc, nie wiedząc nawet o tym, że na powierzchni nad piwnicą fosfor spada na tę część miasta. No a fosfor jest, biały fosfor jest zakazany konwencjami międzynarodowymi, to podpalająca substancja, silnie żrąca, podpalająca. Rosjanie często używają jej i nie tylko, używają też różnych. Ostatnio się pojawiły takie informacje, że zwiększyli właśnie udział takich różnych substancji zakazanych, w tym nawet też gazów różnego typu, takich bomb, które mają jakoś właśnie zwłaszcza te pozycje ukraińskie uporczywie bronione, z którymi mają problem, jakich nie są wybombardować w stanie kabami, co zazwyczaj robią. Tymi bombami szokującymi tego używają masowo, to też zdarza im się używać właśnie takich substancji, jakichś nawet bomb z jakąś małą głowicą z gazem, więc są niestety stale używane różne substancje zakazane przez Rosjan, a fosfor jest używany masowo. Co się stało z kadyrowcami? Są, służą. Zdaje się, że z racji na pewne ustalenia między samym Kadyrowem a Kremlem, to te ich oddziały bardziej pełnią funkcję okupacyjno-wartowniczą. Wiem, że są Czeczeńcy na Chersońszczyźnie, na terytoriach okupowanych, ale też służą dalej, gdzieś współpracują z jakimiś takimi prywatnymi firmami wojskowymi, z rosyjskim specnazem, są na froncie dalej Czeczeńcy od Kadyrowa. W mniejszym stopniu nie są tacy w jednej grupie, z tego co wiem, czy może mogło się to już zmienić też. Pamiętajcie o tym, że na wojnie się szybko wszystko zmienia, ale z tego co wiem, to raczej więcej pełnią po prostu funkcje takie okupacyjne i zabezpieczające teren. Chyba też z obawy jakby z powodu tego, żeby nie ponosić dużych strat. Teraz pamiętajcie, że kadyrowcy byli wykorzystywani też jako takie oddziały szturmowe. Teraz w dobie dronów takie oddziały już są zupełnie inaczej budowane. Mamy ataki małymi grupami piechoty, pojedynczych żołnierzy z olbrzymimi stratami i wydaje się, że dlatego mniej o nich słychać. Ile Ukraina może się jeszcze bronić? Zdaniem moich znajomych jeszcze kilka lat. Zdaniem moich znajomych już na początku wojny to było planowane ze strony Ukraińców, była taka gotowość, że 7 lat są w stanie się bronić. No to minęło raptem 4,5. Czy raptem, strasznie długo, ale jeszcze jest przestrzeń. Oczywiście za cenę strat, wyniszczenia społeczeństwa, wyniszczenia demograficznego, wyniszczenia państwa. No ale tak. Jakie korpusy będą odpowiadały za obronę Kramatorska i Słowiańska? Trzeci Korpus Armijny Sił Zbrojnych Ukrainy, czyli korpus trzeciej dawnej brygady szturmowej, rozbudowanej w korpus elitarnej brygady, którą dowodzi Andrzej Bilecki, generał ukraiński, wcześniej twórca ruchu azowskiego. To wiemy, że mają być użyci do obrony. Była też mowa o Korpusie Gwardii Narodowej, właśnie stworzonym wokół Brygady Gwardii Narodowej Azowa, ale zobaczymy, jak to będzie dokładnie. Panie Mateuszu, ja nie potrafię zrozumieć, co jest nie tak z narodem rosyjskim, czy oni nie potrafią żyć bez wojen. No tak, jest to durna mentalność. Moi znajomi, też już niektórzy, którzy nie żyją, też nigdy tego nie rozumieli, czemu nie wydasz tych pieniędzy na lepsze życie, na rozwój państwa, tak jak my na przykład wydajemy na w Polsce, jak wygląda Warszawa, jak wygląda Kraków, Gdańsk, Lublin, Łódź, podkreślam Łódź, bo ostatnio nie wymieniłem, Wrocław, Poznań, naprawdę wiele, wiele miast, wymieniłem tylko te większe, Rzeszów, Opole, Szczecin, jak wygląda polskie wybrzeże, morze, jak się wszystko pozmieniało, jakie mamy autostrady, jakie mamy drogi, jak to wszystko wygląda, jak Polacy to wszystko zbudowali własnymi rękami. Z dumą mogę powiedzieć, że zbudowaliśmy, bo też się jakoś dorzucam do podatków stale i je płacę. I no, to jest mentalność zachodnia, jest mentalność wschodnia. Nic nie mam, nic nie zbuduję. 25% gospodarstw domowych bez toalety, bez wody bieżącej. No to pójdę, nakradnę pralek, na zabieram i ucieknę. Moja prababcia zawsze mówiła, że przeżyła 3 wojny. jak ją pytałem jako dziecko, myśląc, że jest już starsza i chyba coś nie rozumie, o co chodzi, jak trzy wojny, to zawsze mówiła, że bolszewicka Słowocz była najgorsza. I z tym Państwa zostawię, bo chodziło jej o 20 rok, bo ona była z 13 roku i widocznie coś pamiętała z tego 20 roku, na pewno ukrywanie się w lesie, z tego co mi opowiadała, uciekanie gdzieś w ogóle po prostu i ukrywanie się. Czy Ukraina może opracowywać program broni atomowej? Móc może. Pytanie, czy to robi. Gdyby to robiła, raczej by o tym wiedzieli partnerzy ze Stanów Zjednoczonych i by nie byli zachwyceni. To jest temat szerszy. Takie rzeczy, tego się nie robi w piwnicy. To nie jest tak, że ktoś tego nie zauważy. To są takie dosyć oczywiste rzeczy, jeśli chodzi o kwestię broni właśnie jądrowej. Natomiast pamiętajmy o tym, że Ukraina ma świetnie opanowaną, ma rzeszę inżynierów, którzy zajmują się energią jądrową. No i to jest chyba takie... Mógłbym o tym porozmawiać z ekspertem, jeśli chcecie kiedyś. Mógłbym o tym pogadać, jak to jest z tym potencjałem atomowym, jeśli chodzi o Ukraińców. Dajcie znać w komentarzu, jeśli chcecie. Dlaczego bomby spadają, a wszyscy mówią o 3-4 ofiarach, przeciwgłupi by w to nie uwierzył? Też dlatego, że po pierwsze jest mniej ludzi. Jeśli bomba spada gdzieś w Kramatorsku, to zazwyczaj tych cywilów jest znacznie mniej. Jeśli chodzi o rakiety, które spadają na Kijów, to też nie jest tak, że te rakiety zawsze spadają tylko w blok mieszkalny. No jak trafią w blok mieszkalny, to zazwyczaj giną ci ludzie, którzy byli w tym pionie, gdzie spadła ta rakieta, więc mamy kilkanaście, kilkadziesiąt osób zabitych i drugie tyle rannych, no ale na przykład zniszczony konkretny obiekt, cel i tak dalej. No ale też pamiętajmy o tym, że siłą rzeczy przez wojnę też to ta gęstość zaludnienia jest inna i gdyby taka bomba spadła, nie wiem, na jakieś państwo, gdzie nie ma wojny, gdzie ludzi nie, jakby nie jest, część nie wyjechała na zachód, nie uciekła, to te straty byłyby znacznie większe, tak wprost. No i też część ludzi schodzi do schronów, to nie tylko chodzi tylko o to, żeby jechali. Teraz bardzo dużo w Kijowie ludzi schodzi do schronów, do metra, to metro jest przepełnione, gdzie się tylko da schodzą. Wiadomo, że fosfor nie jest gazem, to jest oczywiste, ale było pytanie o kwestie chemiczne i zakazanych substancji. Fosfor jako substancja zapalająca, stosowana w różnych materiałach, nie tylko w bombach, ale też w pociskach rakietowych, na przykład do gradów czy do huraganów, on jest i to jest po prostu element tych pocisków i bomb zapalających. Natomiast ja mówiłem także o tym, że jest stosowana mniejsza broń, nie na taką skalę i punktowo informują o tym Ukraińcy od początku wojny, że Rosjanie potrafią stosować broń chemiczną, broń z gazami. Wystarczy zresztą chyba wpisać w internet, tylko trzeba się posługiwać językiem angielskim. Nie. To będą zakazane substancje przez konwencje międzynarodowe. Tak, proszę, z angielskiego. Podczas wojny na Ukrainie wojska rosyjskie regularnie wykorzystują na froncie gazy paralityczno-drgawkowe i drażniące oraz niebezpieczne substancje dławiące, których używają, to już nie czytam, tylko to już mówię, chodzi o to, aby wypędzić, tak jak Państwu powiedziałem, żołnierzy z ufortyfikowanych pozycji i okopów. Siedzisz w piwnicy, walą zapalającymi środkami, rzucają bomby, jeżeli dalej po przypuszczeniu szturmu mają problem z zajęciem pozycji, to używają na przykład jakichś pocisków z tego typu głowicami, też gazowymi, żeby ludzie się dusili i musieli te pozycje opuścić. Łódź jest wcale nieobrzydliwa, bardzo ładna. Będę się musiał, proszę Państwa, już minęła ponad godzina, miał być live na pół godziny, miał być krótki. Moim zdaniem, to wie pan, panie Kamilu, pytanie o Andrzeja Bieleckiego, czy jest przyjazny Polsce, bo chciał docenienia polskiego dziedzictwa Lwowa. Chciał, pisał otwarty list, informowałem państwa o tym wielokrotnie, nie spotkałem wśród jego współpracowników bezpośrednich, a znam też jego bliskich znajomych, kolegów, podwładnych, oficerów z jego korpusu. Nie spotkałem się z sytuacją, żeby ktoś był negatywnie nastawiony do Polski, raczej oni są wszyscy wyznawcami idei Międzymorza i współpracy, no bo oni wierzą w to, że ta wojna z Rosją to jest wojna egzystencjalna, To jest wojna, która będzie trwała jeszcze długo, trwa od setek lat. To jest wojna, w której albo Ukraina wygra i przetrwa, albo przegra i zginie. I że siłą rzeczy przetrwanie Ukrainy po prostu zależy od tego, jak zakończy się konflikt. Wojna, taka wieczna wojna, można powiedzieć, najdłuższa wojna współczesnej Europy, to było o czymś innym, o walce o polskość, ale to nasza perspektywa. A w przypadku, czy właściwie nie tylko polskość, tylko między Polską a Niemcami właśnie o tożsamość i o przetrwanie Polski, o niepodległość polską, tożsamość polskiego narodu i taka rywalizacja między tymi państwami. A w przypadku Rosji, Ukrainy, no to z perspektywy właśnie tych ludzi, tych patriotów ukraińskich, też często ultraprawicowych, oni wierzą w to, że to jest konflikt z Rosją i że od tego zależy przetrwanie właśnie w ogóle narodu ukraińskiego, kultury ukraińskiej, tożsamości ukraińskiej. Więc oni są siłą rzeczy nastawieni, przynajmniej te osoby, które znam pozytywnie do Polski, no gdyby były negatywnie nastawione, to by też ze mną nie nawiązywały żadnych kontaktów. Bilecki moim zdaniem jest pozytywnie nastawiony do Polski, o czym świadczy choćby ten list otwarty z 2016 roku, no ale no, też dla wielu osób jest kontrowersyjny, ja już nie będę wchodził teraz w te tematy. Rozumiem jakby jakie są argumenty, ale to jest oddzielny raport, rozmowę, dajcie znać jak chcecie, mogę to dla was omówić. Natomiast no jest Bob w tej chwili z perspektywy Ukraińców bohaterem, legendą tej wojny, bohaterem Ukrainy, odznaczonym oficjalnie, więc siłą rzeczy wydaje mi się, że z takimi ludźmi też powinniśmy jako Polacy mieć dobre po prostu relacje, bo on po wojnie będzie miał znaczenie polityczne. Moim zdaniem i znaczenie w ukraińskim społeczeństwie będzie miał rzeszę, rząd dusz, którzy go będą popierać. Czy Ukraińcy kultywują tradycje kozackie? Tak, oczywiście znacznie bardziej niż jakieś tradycje związane na przykład moim zdaniem z, nie wiem, z tym nacjonalizmem takim z II wojny światowej. To jest też, tego jest bardzo dużo, żeby nie było, ale kozackie są na każdym kroku, to jest wszędzie podkreślane, nawet bardziej niż my sarmackie. Słuchajcie, no od wódki, na której jest Bogdan Chmielnicki, są kozacy i tak dalej, po nazwy właśnie alkoholi, piwa, po koszulki, bryloczki, symbole, herby brygad ukraińskich, herby miast, ten kozak, który się wszędzie pojawia z tym samopałem, z tym muszkietem i z szablą i w tym tradycyjnym stroju, po to, że niektórzy żołnierze rzeczywiście golą sobie włosy w taki sposób nawiązujący do i artyści i te tradycje kozackie są wszędzie obecne, więc tak. Ten fakt intrygujący w kwestii rozwiązania problemu z niewielką ilością kandydatów do szkolenia na F-16 pominę milczenie i uśmiechem, bo nie, przecież to nie było pytanie. Bilecki, znaczy nie można tak nazwać kozakiem, już teraz nie ma kozaków, proszę Państwa. Bilecki pochodzi z Charkowa, jest Ukraińcem. No dobrze, bardzo Państwu dziękuję, bo już minęła godzina 7 minut. Za tego live'a. Dziękuję za taką liczną obecność, bo dalej jest nas ponad 1100 osób, także wielkie dzięki. Jak chcecie, żeby to się dobrze obejrzało, to zachęcam do zostawienia komentarza i polubienia tego live'a. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie jutro jakiś live albo raport, bo z racji na to, że jestem no właśnie niedysponowany, to nie planowałem żadnej rozmowy, chciałem zrobić chwilę przerwy, ale mogę coś dla was przygotować na jutro. Tak jak was uprzedzałem, no ten miesiąc będzie trochę inny, będzie tych nagrań mniej, proszę o wybaczenie, co nie znaczy, że nie będę dla was nagrywał, za każdym razem będę się starał trzymać rękę na pulsie i dla was coś przygotować, jeśli będą interesujące i warte do obejrzenia rzeczy. Dziękuję wam bardzo, że tak licznie obejrzeliście też nagranie na kanale Racja Stanu. Wszedłem we współpracę właśnie z Iberionem, jeśli chodzi o tworzenie tego kanału. To nie znaczy, że tu nie będę publikował, to dalej będzie moje pierwsze miejsce do tworzenia, no ale byłem zaskoczony, że nowy kanał, który ma 1000 subskrybentów, pierwszą rozmowę... Coś się chyba wydarzyło złego i przez chwilę mnie nie było widać. Przepraszam Was, jeśli się... Coś się chyba wydarzyło złego i przez chwilę mnie nie było widać, zerwało połączenie. No ale to już chyba też sygnał, że pora kończyć nasze spotkanie, więc jeszcze raz bardzo Wam dziękuję. Też tradycyjnie już dziękuję też moim patronom, bez tego się nie może obyć, bo naprawdę dzięki Wam mogę ten kanał tworzyć, mogłem się skupić na tworzeniu tego kanału, mogłem też jakby mogę myśleć o jego rozwijaniu dalej. Wiecie, że to studio chcemy stworzyć, to się trochę przesunie, no bo ta zbiórka trochę poszła inaczej niż się spodziewaliśmy, no ale to powstanie, no prędzej czy później. Jeśli chcecie wesprzeć, to też Was zachęcam, a jeśli nie, to też jakby to też jest wszystko ok, jakoś sobie radzimy, ale to nie zmienia faktu, że jestem bardzo, bardzo wdzięczny Wam za pomoc i za to, że doceniacie to, co robimy, bo przecież sam tego kanału też nie robię, więc pozdrawiam moich współpracowników. I do usłyszenia, proszę Państwa, no w przyszłym tygodniu zapewne, chyba że się coś wydarzy, to jutro i też jeśli będziecie chcieli. Wszystkiego dobrego i miłego wieczoru, miłego weekendu, to do zobaczenia.